Jest 9:32 i 30 sekund. Zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze. Będziemy dzisiaj zajmowali się gospodarką morską i porozmawiamy m.in. o tym, co się dzieje w portach kontenerowych na całym świecie. Pretekst jest bardzo ciekawy. Dokładnie o tej porze, o 9:00 do portu w Rotterdamie, dość daleko, ale w Europie, przybija największy kontenerowiec na świecie. Co to znaczy dla nas? Porozmawiamy już za chwilę. Pierwszym gościem Radia Gdańsk będzie dzisiaj bowiem Adam Żołnowski, wiceprezes DCT Terminalu Kontenerowego z Gdańska. Ponownie witam w audycji Ludzie i Pieniądze. Naszym pierwszym gościem jest Adam Żołnowski, wiceprezes DCT. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, jak to, co się dzieje na świecie, w światowej żegludze, wpłynęło na przeładunki w DCT? Trwały spekulacje, że ten kalendarz przypłynięć będzie dość mocno zdewastowany, zamiast większych jednostek mniejsze. Jak z perspektywy już kwartału zaburzeń, czy więcej niż kwartału zaburzeń w światowej żegludze, oceniacie te ostatnie tygodnie i miesiące?
Oczywiście sytuacja związana z COVID-em dotknęła troszeczkę DCT, ale nie jest to coś, czego byśmy tak naprawdę się bardzo mocno... Nie jest to tak, jak myśleliśmy, że może być źle. Wolumeny zmalały w stosunku do ubiegłego roku o dosłownie kilka punktów procentowych, ale już w tej chwili widzimy odbicie, także zakładamy, że ten rok będzie całkiem niezły.
Co to znaczy, czy my już możemy powiedzieć, że ta żegluga z Chin, bo przede wszystkim mówimy o tej dalekowschodniej łączącej Chiny z Europą, czy ona wróciła już na normalne tory, czy to jest rzeczywiście tak, że te niewielkie straty uda się sprawnie nadrobić?
Jeśli chodzi o DCT, to praktycznie myśmy nie zauważyli tego, że jeśli chodzi o liczbę zawinięć czy samą wielkość statków, tego, że na świecie doszło do wahnięcia koniunktury gospodarczej. Statki zawijały do DCT bez przerwy, praktycznie bez zmian. To, czy będziemy wolumeny mieli znowu na rekordowych poziomach, zależy od wielu czynników, między innymi od tego, jak będzie rosła polska gospodarka, ale także od tego, jak będą rosły gospodarki krajów Morza Bałtyckiego. I tutaj mamy bardzo różną sytuację. Polska gospodarka szacuje się, że w tym roku nie urośnie, że będzie raczej spadek PKB na poziomie około 4%. Natomiast dużo gorzej może być z gospodarkami Morza Bałtyckiego, chociażby takimi jak Rosja, bo ceny gazu, ceny ropy naftowej wpływają
tak,
na siłę.
Uderzają w gospodarkę rosyjską bardzo mocno.
I uderzają w gospodarkę. I to oczywiście może spowodować, że także troszeczkę mniej przeładunków z DCT do portów rosyjskich będzie trafiało. A póki co największe spadki, jeśli chodzi o wolumen, odnotowano w Kłajpedzie, to jest 30% spadku rok do roku, około 15% w Stalinie, w Kaliningradzie około 11%. Sankt Petersburg się bronił w pierwszym kwartale i tam praktycznie rok do roku nie było żadnych spadków. Także widzimy, że ta sytuacja nie jest jednoznaczna i przekłada się różnie na różne terminale, różne porty.
A panie prezesie, z punktu widzenia funkcjonowania już samego DCT, czy udało wam się zapewnić takie bezpieczeństwo pracowników, czy nie było żadnych przypadków wątpliwych? Ja rozumiem, bo nie ma takich informacji, że polskie porty pod względem organizacyjnym na tyle były dobrze przygotowane, że tutaj sytuacji takiej, że w zakładach pracy pojawiła się większa liczba przypadków chorobowych, nie było.
W DCT nie było żadnego przypadku związanego z COVID-19. Myśmy do tego tematu podeszli bardzo poważnie od samego początku. Został przygotowany plan pandemii, można powiedzieć, czy zwalczanie, przeciwdziałania pandemii. On polegał na tym, że wdrożyliśmy procedury chociażby ograniczające kontakt pomiędzy naszymi pracownikami. Dodam, że mamy ponad 1000 osób na etatach i to nie było całkiem proste, ale udało się to wdrożyć. Osoby pracujące z biura w znaczącej części, ponad 90%, rozpoczęły pracę zdalną, pracę w domu. Tutaj nasz dział IT musiał się bardzo szybko przestawić do tego, żebyśmy mogli tak funkcjonować i też to zrobiliśmy w sposób, myślę, efektywny. Co do innych rzeczy, to oczywiście maseczki, odkażania, szkolenia dla pracowników, informowanie czy kampanie szkoleniowe, jak się zachowywać, to wszystko było w DCT robione, to robiliśmy od samego początku. Także myślę, że te środki pozwoliły nam zapewnić funkcjonowanie praktycznie bez przeszkód, chociaż oczywiście wśród całej załogi no, w pewnym momencie panowała taka niepewność, co się może wydarzyć.
To prawda, wszyscy nie wiedzieliśmy, co nas może spotkać, natomiast chyba rzeczywiście, szczególnie na Pomorzu, dobrze to się udało ogarnąć. Panie prezesie, dla statystyków być może w tej chwili jest bardzo ważny moment. Największy na świecie kontenerowiec Al Jazeera z 24 tysiące TU. On właśnie w tej chwili wpływa do portu w Rotterdamie. Był awizowany na godzinę 9 rano. Tak jak powiedziałem, największa jednostka na świecie. 400 metrów długości. Szerokość robi wrażenie 61 metrów. Takich statków koreański armator zamówił więcej. Będzie ich co najmniej 12. Czy to znaczy, że na rynku kontenerowym idziemy w jeszcze większe jednostki i co to może znaczyć dla terminali takich jak DCT?
Rzeczywiście jest tendencja, aby statki, że tak powiem, rosły, jeśli chodzi o ilość, o możliwość załadowania kontenerów.
A jest jakaś granica rozsądku?
Myślę, że tą granicą, ta granica powoli jest osiągana, dlatego jak chociażby wystarczy spojrzeć na długość tych statków, one praktycznie się nie wydłużają, one mają długość około 400 metrów, a rośnie szerokość, 50, 56, 61, tak jak teraz. I to oczywiście powoduje, że koszt jednostkowy przewiezienia kontenera maleje, czyli im więcej kontenerów załadujemy na jeden statek, tym niższy mamy koszt przewiezienia. Ale proszę też pamiętać o tym, że żeby załadować taki statek, w sensie żeby uzgodnić z importerami i eksporterami ilość ładunków, która ma się na tym statku znaleźć, to jest bardzo trudne zadanie logistyczne, więc myślę, że jesteśmy gdzieś na takim etapie, że te statki nie będą bardzo mocno już rosły.
A z punktu widzenia operatora portowego takiej spółki jak DCT, czy wy macie na przykład suwnicę tego typu, że jesteście w stanie taki 61-metrowy, jeżeli chodzi o szerokość, statek obsłużyć, czy znowu większe statki wymagałyby dodatkowych inwestycji po stronie właśnie operatorów portowych, ale też związane z nabrzeżami, z pogłębianiem i tą całą infrastrukturą, bo to ogromne jednostki jednak.
Tak, to są olbrzymie statki, to prawda. Natomiast no, DCT pracuje z bardzo podobnymi statkami praktycznie od 2010 roku. Oczywiście inwestycja w T2, która została w 2014 roku zrealizowana, zmieniła znacząco podejście do tego, co się dzieje w firmie i myśmy tak planując te dwa, tak realizowali inwestycje, aby móc właśnie obsługiwać te statki, które były wtedy na deskach kreślarzy. Więc my jesteśmy gotowi, żeby te statki obsługiwać. A kolejne inwestycje w DCT oczywiście będą antycypowały potencjalny możliwy wzrost tych statków, chociaż ja osobiście nie wierzę, że będziemy że będziemy budowali znacząco większe jednostki.
A któregoś z tej serii podobnych do Al Jazeera będziecie się spodziewali w Gdańsku? Oczywiście to był pierwszy statek, on był oddany w maju do użytku, więc to był tak naprawdę dziewiczy rejs z Azji teraz, ale w jakiejś perspektywie roku, dwóch lat tak dużych statków na Bałtyku można wypatrywać, czy raczej nie?
To znaczy, czy 24-tysięczniki do nas wejdą, tutaj trzeba było rozmawiać
z Duńczykami, tak?
No to akurat czy z MSC, czy z Maerskiem. Ja myślę, że te największe statki będą się pojawiały w Gdańsku, ale tutaj pamiętajmy o ograniczeniu związanym z cieśninami duńskimi.
Tak, tam 15 metrów, tak?
W Gdańsku. Tak, tak. Chodzi o zanurzenie, chodzi o most nad ciśnieniami. Te statki muszą być odpowiednio załadowane, żeby mieć odpowiednią głębokość, żeby przejść pod mostem i z kolei, żeby nie dotykać dna morskiego. Więc no, to nie jest prosta operacja. Myślę, że będziemy je widzieli, chociaż na tą chwilę jednostki, które wchodzą do Gdańska, to mają około 21, najczęściej 21 tysięcy, 23 tysięcy.
No to będziemy też wypatrywali tych większych, jeżeli tylko będzie okazja. Panie prezesie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Wracamy do dyskusji o gospodarce morskiej w audycji Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Naszym kolejnym gościem jest Wioletta Kakowska-Mering, publicystka portalu Trójmiasto.pl. Dzień dobry, pani redaktor.
Witam serdecznie państwa.
Ciągle słyszymy o pewnych kłopotach związanych z logistyką, ze światowym transportem. Natomiast jeżeli patrzymy na doniesienia związane z tym, co się dzieje w polskich portach, to można jednak odzyskać trochę optymizmu. Nowe suwnice w DCT w Gdańsku to jest coś, co dzieje się tu i teraz. Właśnie rozpoczęły prace produkcyjne, czy prace usługowo-przeładunkowe. Z drugiej strony słyszymy o planach budowy w Gdyni tak zwanego portu instalacyjnego, czy Gdynia ma się stać portem instalacyjnym dla farm wiatrowych. To jest taka działalność i przeładunkowa, i trochę produkcyjna. Ciekawy sposób rozwoju portu i części terenów portowych. Więc można powiedzieć, na świecie w logistyce kryzys, a u nas dużo się dzieje, inwestujemy, planujemy inwestycje. Te inwestycje to jest trwałe zjawisko?
Jeżeli chodzi o porty trójmiejskie, to co teraz się dzieje, to są właściwie rzeczy zaplanowane wcześniej i całe szczęście, że są realizowane. Bo w sytuacjach kryzysowych i to, co pan powiedział o tej logistyce w ogóle, tak, są takie momenty, kiedy cały rynek, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje, zatrzymuje się na chwilę i przygląda się temu, co się dzieje.
Tak, ta niepewność jest najgorsza jest wtedy,
to,
prawda?
Tak, jest to dość rozsądne oczywiście rozwiązanie. Mamy za sobą już ten pierwszy taki etap dość mocno emocjonalny i trudno się dziwić, bo zdarzyła nam się taka sytuacja na światowym rynku dość trudna do przewidzenia i zanalizowania. Teraz już zaczynają wpływać takie dane twarde, bo liczbowe, które jakby dają jakiś obraz na przyszłość. No oczywiście patrząc na tą wizję i te dane przede wszystkim jak w stosunku do trójmiejskich portów, no to nie wygląda jeszcze źle, znaczy wygląda nawet dobrze, bo port w Gdyni odnotował za pierwszy kwartał wzrost o ponad 2%. No Gdańsk trochę gorzej, bo na minusie o 8%.
Ale to i tak wynik bardzo dobry był, tak?
Dokładnie. Czy to są takie dane, które powinny zatrzymywać? Tutaj wspomniał pan o tym DCT. To była inwestycja już podjęta w ubiegłym roku, bo te części do suwnic przypłynęły do Gdańska w 2019 roku. No i cóż, no jest sytuacja oczywiście trudna, jest pandemia, nie wiadomo co będzie, no ale jeżeli już powiedzieliśmy A, to trzeba w takich inwestycjach powiedzieć B i dokończyć. I tutaj podjęto taką decyzję i DCT zamontował te zamówione wcześniej suwnice. Jeżeli chodzi o port inwestycyjny, to też jest to bardzo... Instalacyjny, przepraszam. Jest to bardzo dobry ruch na przyszłość, ponieważ też dość mocno poszliśmy w tą stronę planowania farmy morskiej, tak? I nie tylko mówię tutaj, znaczy w obszarze polskich wód terytorialnych. I takie wyjście o krok do przodu, zaoferowanie terenów pod te wszystkie instalacje czy farm, te potrzebne do konstrukcji tychże farm wiatrowych, jest takim wyjściem do przodu ze strony portu w Gdyni i jest to dobry krok. Jeżeli bym miała na coś zwrócić uwagę, o czym widzę, że jakoś tak jeszcze eksperci chyba za mało komunikują, to oczywiście jest to daleko do przodu wyjście, ale jednak zdarzyło się, to jest przyjrzenie się i zweryfikowanie pod kątem inwestycyjnym tych dwóch portów, czyli zewnętrznego w Gdyni i centralnego w Gdańsku. Bo oczywiście różnie może być z tym rynkiem przewozów kontenerowych. Mówi się, że będzie teraz spadek globalny o 11%, no ale przypomnijmy, że w 2009 roku po kryzysie finansowym był spadek o 20%, a odrobiono. Ale też przy tej okazji pojawił się nowy wątek, bo mówi się o dużych przetasowaniach, jeżeli chodzi o w ogóle o podejście do gospodarki i do produkcji. Mówi się o tym, że jednak ten rynek i to pompowanie Chin jako dużej gospodarki, jeżeli chodzi o dużej fabryki świata, może się zmienić. Że
i przepraszam, i czy to może
te linki lokalne.
Właśnie, i czy to może oznaczać, że ta żegluga taka transkontynentalna, do której się przyzwyczailiśmy, że z Azji, z Dalekiego Wschodu płyną wielkie kontenerowce, może być mniejsze zapotrzebowanie w tym segmencie transportu, będzie więcej jednostek na przykład pływających, i to nie jest przykład gołosłowny, ale na przykład z Gdyni do Wielkiej Brytanii, a mniej z Gdańska do Chin, czy z Chin do Gdańska?
Znaczy jest to trend, któremu trzeba się bardzo przyglądać, zwłaszcza, że planujemy inwestycje, bo przypominam, że i zewnętrzny, i centralny port w sporej części, bo nie mówię, że w całości, zwłaszcza port centralny ma też terminale i poświęcone innym grupom branżom, dziedziną, które obsługują porty, ale obie te inwestycje są mocno nakierowane na ruch kontenerowy. A ten, oczywiście mówię, to nie chodzi o to, że on nagle spadnie i go nie będzie, bo być może ma sens zbudowanie obu portów, żeby przejąć, nawet jak się nie pojawią nowe grupy produktów i kontenery, to być może przejmiemy to, co przeładował do tej pory Hamburg, bo będziemy mieli nowe porty, wybudowane od początku, być może taką ofertą bylibyśmy w stanie przebić już istniejące terminale kontenerowe. Na pewno dużo większą rolę będą odgrywały mniejsze porty, lokalne połączenia dowozowe. Skróci się ten być może łańcuch dostaw. Może nastąpi wzrost znaczenia takiej lokalnej produkcji. To są takie sprawy, które wydaje mi się, że zanim jeszcze nie wbiliśmy tej przysłowiowej łopaty, chociaż tutaj w kontekście budowania czegoś na wodzie, to pewnie o inne narzędzia
pierwszego
chodzi.
Pala.
Warto by było... Dokładnie. Warto by było jednak usiąść i się wspólnie zastanowić. To jest to, co podkreślam. Wspólnie.
A proszę ale powiedzieć, tak, ale pani redaktor, a przepraszam, tylko jakby idąc tym tropem dalej, czy to oznacza, że są zagrożone te projekty jako całość projektu, czy bardziej trzeba się zastanowić, w jaki sposób je budować, ewentualnie zmienia się trochę perspektywa czasowa ich realizacji?
Na pewno to drugie, co pan powiedział, czyli trzeba usiąść i się zastanowić, jak zbudować, bo być może nie o to chodzi, żeby w ogóle rezygnować, tylko przestawić być może pod nowe trendy, zanalizować, przemyśleć, jak powinny wyglądać te dwa porty, a przede wszystkim, to będę zawsze podkreślać i takie mam wrażenie, że coraz częściej gdzieś tutaj w przestrzeni publicznej się pojawia wśród ekspertów taka opinia, że powinniśmy rozmawiać o porcie zewnętrznym i centralnym jako o jednym projekcie, spójnym.
A proszę powiedzieć,
te dwa projekty razem się uzupełniały, broń Boże, nie rywalizowały i wykluczały. Oba są dość mocno postawione na kontenery. Może to jest ten trend, ale coś takiego się zdarzyło w tej chwili w gospodarce globalnej, co ewidentnie tyczy też współpracy z Chinami, a te kontenery to głównie to jednak pamiętajmy,
tak,
zawsze
oczywiście
będzie ten ruch wschód i Europa. Warto usiąść i jeszcze raz to przeanalizować na pewno. To jest ten moment.
Bardzo często się mówi, to jest jeden z fundamentów zarówno portu centralnego, jak i zewnętrznego, że to nie będą publiczne pieniądze, że to ma być partnerstwo publiczno-prywatne, czyli musi się pojawić inwestor z zewnątrz, muszą być czy operator portowy, czy linie żeglugowe, które będą w tym uczestniczyły, żeby nie budować w ciemno. Czy te podmioty mogą teraz być ostrożniejsze w takiej skłonności do inwestowania?
Zdecydowanie tak. Tu wchodzą w grę ogromne pieniądze i inwestor składając takie ogromne pieniądze, no musi z każdej strony ten pieniądz obejrzeć i przeanalizować, czy to się kalkuluje, czy nie. I to nie znaczy, że jeżeli jest sytuacja kryzysowa, to inwestorzy niechętnie wydają pieniądze. Nie, bo być może właśnie wtedy zdecydowanie bardziej się opłaca wydać te pieniądze na przyszłość.
Jest okazja, żeby coś zmienić,
pewno,
tak?
Tak, Tak, jest to ten moment, żeby wspólnie przygotować taką ofertę, która będzie atrakcyjna dla inwestora, bo inwestor też będzie musiał przemyśleć pewne kierunki. Pamiętajmy, że dla towarów przewożonych, każdych, ale morskich przede wszystkim, ważny jest czas. Czas. Im szybciej, im sprawniej, tym lepiej. Możemy zaskoczyć Europę korzystną ofertą przybijającą istniejące już terminale kontenerowe, dzięki temu, że to będzie smart terminal, czyli już nowoczesny, technologiczny,
dobrze skomunikowany z zapleczem.
Tak, dobrze skomunikowany. Jeżeli zaproponujemy coś, co przebije już istniejącą ofertę na rynku, wtedy się nie musimy martwić o to, że na tym rynku jest mniej wolumenu, bo być może niepotrzebny nam jest nowy, tylko przejęcie tego, który już jest na rynku. Mamy okazję stworzyć dobry produkt inwestycyjny. Pytanie, czy nam się uda usiąść i wspólnie to zorganizować, wspólnie przygotować taki produkt. Jest to ten moment, że uważam, że powinniśmy rozmawiać na ten temat.
Nakreślić też skalę przedsięwzięcia, oba porty, centralny i zewnętrzny, jak się podliczy, to tak wychodzi około 20 miliardów złotych, więc są to pieniądze ogromne.
Ogromne pieniądze.
I pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, Wioletta Kakowska-Mering z Trójmiasto.pl była gościem w audycji Ludzie i Pieniądze.
Dziękuję również. Do widzenia.
Do usłyszenia.